Popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, witam w pierwszej audycji z cyklu Popołudnie z kryminałem. Od dziś, w każdą niedzielę o tej porze, będę przedstawiał szczegóły głośnych śledztw i procesów sądowych toczących się przede wszystkim na Podkarpaciu. Powrócę też do historii kryminalnych sprzed lat. O wielu z nich mówiło się w całej Polsce. Na początek wiadomości z ostatnich dni. Były nauczyciel WF-u oraz trener lekkoatletyczny z Sanoka odpowiada przed Sądem Okręgowym w Krośnie za przestępstwa seksualne. Zdaniem prokuratury skrzywdził 16 dziewczynek. Proces Ryszarda D. toczy się z wyłączeniem jawności. Prokuratura rejonowa w Sanoku przedstawiła mężczyźnie zarzuty z artykułów kodeksu karnego mówiących o gwałcie na osobie poniżej 15 roku życia, doprowadzeniu do poddania się innej czynności seksualnej oraz utrwalaniu wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. 57-latek miał nagrywać dziewczynki, gdy się przybierały. Ryszard D. został zatrzymany przez policję 5 marca 2023 roku. Był nauczycielem WF-u w sanockiej podstawówce. Przed sądem rejonowym w Tarnobrzegu rozpoczął się proces w sprawie śmiertelnego zatrucia galaretą mięsną. O tej sprawie stało się głośno w lutym 2024 roku. Po zjedzeniu wyrobów mięsnych kupionych na targowisku w Nowej Dębie zmarł 54-letni obywatel Ukrainy, a dwie kobiety, 67 i 72-latka, trafiły do szpitala. W tej sprawie zatrzymano wówczas małżeństwo z powiatu mieleckiego, Reginę i Wiesława S., którzy zajmowali się hodowlą trzody chlewnej. Przygotowywane przez siebie wyroby mięsne, m.in. galaretę, sprzedawali na targu w Nowej Dębie. Akt oskarżenia trafił do Tarnobrzeskiego Sądu Rejonowego. O szczegółach rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel.
56-letnia Regina S. oraz jej 57-letni mąż Wiesław S. zostali oskarżeni o umyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskazanych w zarzucie 5 pokrzywdzonych oraz nieumyślne spowodowanie śmierci jednej z osoby, a także nieumyślne spowodowanie ciężkiego i średniego uszczerbku na zdrowiu dwóch pozostałych pokrzywdzonych, którzy to spożyli zakupioną od oskarżonych galaretę.
Oskarżeni na pierwszej rozprawie, podobnie jak wcześniej w trakcie śledztwa, przyznali się do stawianych im zarzutów, wyrazili też skruchę i przeprosili pokrzywdzonych oraz ich rodziny. Eksperci z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach ustalili, że stosowany do peklowania mięsa azotyn w badanej mięsnej galarecie znajdował się w stężeniu toksycznym dla człowieka, ponad stukrotnie przekraczającym dopuszczalne normy. Oskarżonym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Popołudnie z kryminałem.
Skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo w Ostrowie i Przeworsku, szef gangu zabójców kantorowców Tadeusz G. ponownie stanie przed sądem apelacyjnym w Krakowie. Na ławie oskarżonych zasiądą też członkowie grupy przestępczej. O uchyleniu wyroku i zwróceniu sprawy do sądu drugiej instancji zdecydował Sąd Najwyższy. Przewodniczący składu orzekającego sędzia Jarosław Matras wyjaśnił, że w sprawie wystąpiły bezwzględne przyczyny odwoławcze, czyli najpoważniejsze uchybienia procesowe.
Sąd musi być należycie obsadzony. W tej sprawie w sądzie drugiej instancji na delegacji orzekał pan sędzia Piotr Kowalski. To sędzia, który status sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie uzyskał w wadliwej procedurze. Prezydent wręczył panu sędziemu akt powołania na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie na skutek wniosku, który przedstawiła Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana w części sędziowskiej przez polityków, niezgodnie z konstytucją.
Warto przyjrzeć się głównemu oskarżonemu w tym procesie. Tadeusz G., pseudonim Truskawka oraz Killer, to plantator truskawek spod Kielc, uznawany za jednego z największych seryjnych morderców w historii polskiej kryminalistyki. Ma na koncie co najmniej kilkanaście udowodnionych zabójstw, za które został skazany. Mężczyzna odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności. W latach 2005-2007 kierowany przez niego gang miał w różnych częściach Polski strzelać z broni maszynowej do właścicieli i pracowników kantorów. Uchylony przez Sąd Najwyższy wyrok dotyczy poczwórnego zabójstwa właścicieli punktów wymiany walut z Przeworska i Ostrowa. 16 listopada 2006 roku Tadeusz G. wraz ze wspólnikiem napadli w Ostrowie koło Przemyśla na Antoniego B., właściciela kantoru, i śmiertelnie go postrzelili przed domem. Sprawcy zranili też dwóch pracowników kantoru. Jeden z nich zmarł po tygodniu w szpitalu. Zabójcy zrabowali 300 tysięcy złotych. Niedługo potem, bo już 1 grudnia 2006 roku, bandyci ponownie zaatakowali na Podkarpaciu. Ich ofiarą był Zygmunt G., właściciel kantoru w Przeworsku. Został zastrzelony w sąsiedztwie swojego domu. Sprawcy zabili też partnerkę mężczyzny. Nie zostawili przy życiu świadka, który mógłby ich rozpoznać. Zrabowali 100 tysięcy złotych. 12 stycznia 2007 roku Tadeusz G. oraz Adam M. pojawili się w Dębicy. Tym razem nie doszło do zabójstwa. Właściciel kantoru miał dużo szczęścia. Adam M. wymierzył w broń w jego kierunku, ale wtedy pistolet zaciął się. Napastnik pobił kantorowca i uciekł bez łupu. Jak podaje prokuratura, sprawcy tych zbrodni działali w niezwykle bezwzględny sposób. Nie grozili swoim ofiarom, najpierw strzelali, a dopiero potem sprawdzali, ile posiadają przy sobie pieniędzy pokrzywdzeni. Na koniec wracamy do historii, która wydarzyła się prawie 25 lat temu w Krośnie. Dokładnie 16 grudnia 2000 roku. 68-letni Tadeusz S. prowadził kantor wymiany walut na krośnieńskim bazarze. W sobotę rano wyszedł z domu i udał się do pracy. W rejonie ulicy Lenarta zauważył dwóch mężczyzn zbliżających się do niego wolnym krokiem. Jeden z nich trzymał w ręce parasol. Tadeusz S. nie wiedział, że mężczyzna ukrył w nim półmetrową metalową rurkę. Napastnicy zaatakowali 68-latka. Najpierw jeden ze sprawców uderzył go rurką w głowę, po czym obaj przewrócili go na ziemię, zaczęli bić i kopać. Następnie zabrali swojej ofierze teczkę z gotówką w różnej walucie oraz inne przedmioty o łącznej wartości ponad 13 tysięcy złotych i uciekli. W wyniku rozboju Tadeusz S. doznał obrażeń głowy. Sprawców nie udało się wtedy schwytać. Dopiero po latach, gdy śledztwem zajął się dział do spraw niewykrytych zabójstw, utworzony w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, ustalono podejrzanych o popełnienie przestępstwa. W ubiegłym roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko krośnianinowi Krzysztofowi W., który handlował na bazarze, gdzie swój kantor miał Tadeusz S. Oskarżono też Oleksija M. Zarzuty dla tej dwójki dotyczyły m.in. dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu wspólnie z inną ustaloną osobą, co do której toczy się odrębne postępowanie. Krzysztof W. ukrywał się w Niemczech, gdzie został zatrzymany i przekazany do kraju. Proces dwójki oskarżonych przed Sądem Okręgowym w Przemyślu rozpoczął się jesienią 2024 roku. Wyrok zapadł niedawno, 30 marca. Sąd uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i skazał Oleksija M. na 4,5 roku więzienia, a Krzysztofa W. na 3 lata pozbawienia wolności. Sędzia Bogdan Kusz podkreślił, że jednym z głównych dowodów w sprawie były zeznania Anny W., przyrodniej siostry Oleksija M. i byłej żony drugiego z oskarżonych. Kobieta słyszała ich rozmowy i po latach zdecydowała się zeznawać.
Należy wskazać, że tutaj świadek przedstawiła linię życia oskarżonego swojego brata, przyrodniego Oleksija, począwszy od jego działalności na Ukrainie, gdzie miał dopuszczać się podobnych rozbojów. Anna dalej wskazywała, że słyszała, jak planują napad na kantorowca w Krośnie. Wcześniej wielokrotnie śledzili go, przygotowali plan tego działania. Tak jak wskazywała, do napadu wciągnęli Krzysztofa, żeby pomógł im uciec z miejsca napadu.
Przemyski sąd ustalił, że głównym pomysłodawcą napadu na kantorowca był Oleksij M. To on brał udział w pobiciu Tadeusza S. wspólnie z drugim ustalonym mężczyzną. Inna była rola Krzysztofa W., który pomógł współsprawcom w ucieczce samochodem i przewiózł pieniądze na Słowację. Oskarżony przyznał się do stawianych mu zarzutów, stąd łagodniejszy wymiar kary, podkreślił sędzia Kusz.
Mimo że to był współudział w tym kwalifikowanym rozboju, tego stopień winy był nieco mniejszy, pomógł sprawcom uczestniczyć w tych wszystkich etapach planowania, organizacji rozboju. Natomiast był kierowcą, nie uderzał pokrzywdzonego. Natomiast Oleksij M. jego rola była decydująca. Był pomysłodawcą, starał się szybko tego napadu, brał bezpośredni udział, zadał to uderzenie tą metalową pałką, jak i kopał, bił pokrzywdzonego, dokonał bezpośrednio zaboru tych pieniędzy, także jego udział w tym rozboju był większy.
Oskarżeni mają też zapłacić grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych oraz nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Oleksij M. w wysokości 20 tysięcy, a Krzysztof W. 8 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator domagał się dla Oleksija M. kary 5 lat więzienia, a dla Krzysztofa W. 3 lat. Natomiast obrońca pierwszego z oskarżonych wnosił o jego uniewinnienie, a drugiego o 3 lata pozbawienia wolności. Dodam, że poszkodowany w napadzie Tadeusz S. nie żyje od 2009 roku. Został zamordowany we własnym domu. Jak ustalono w śledztwie, zabójcą był mężczyzna podający się za urzędnika. Wpuściła go do domu żona Tadeusza S. Sprawca steroryzował kobietę przedmiotem przypominającym broń, żądając pieniędzy i kosztowności. Gdy kobieta spełniła te żądania, przestępca skrępował ofiarę. Wkrótce do domu wrócił Tadeusz S. Bandyta ranił go ostrym narzędziem w szyję i uciekł z torbą, w której były pieniądze. Zabrał też pistolet należący do biznesmena. Żonie pokrzywdzonego udało się uwolnić i wezwało pomoc, ale jej mąż zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Nadal trwa śledztwo w tej sprawie, które powiązane jest z napadem na Tadeusza S. 9 lat przed jego śmiercią. Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej ustalił trzeciego sprawcę tego rozboju i wystąpił do władz ukraińskich o jego ekstradycję, poinformowała nas Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury.
Wobec podejrzanego Tarasa S. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni od daty zatrzymania. Podejrzany ponadto poszukiwany jest listem gończym. Równocześnie zwrócono się do władz Ukrainy z wnioskiem o ekstradycję Tarasa S. Tym samym należy podnieść, iż postępowaniem objęte jest zabójstwo Tadeusza S. dokonane w związku z rozbojem przez nieustalonego dotąd sprawcę, które miało miejsce 31 lipca 2009 roku w Krośnie w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego.
Policja opublikowała portrety pamięciowe zabójcy Tadeusza S., jednak do tej pory nie udało się go zatrzymać. I to wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował Dariusz Kapała. Do usłyszenia za tydzień.
Popołudnie z kryminałem.